Witam Państwa, kochany się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, bardzo ciepło, bardzo, bardzo ciepło podchodzę do tego materiału, który mam przed sobą. Naprawdę wspaniała rzecz. A tytuł artykuł z kresy24.pl, z bardzo dawna, sprzed dawna, ale to nie ma żadnego znaczenia, bo już z 12 roku, ale mówiący o rzeczach jeszcze dawniejszych, no, prehistorii prawie, że. I naprawdę bardzo fajna rzecz. Sugeruję, żebyście się Państwo z tym zapoznali, bo mowa jest o naszym rodaku. Zapomniane państwo, zapomniane polskie państwo między Rosją i Chinami. Tak, z 4 września 2012 roku. Cytuję, sprawia mi to ogromną przyjemność zacytowanie tego tekstu. Istniało w XVII wieku państwo na Dalekim Wschodzie, które nie bało się ani cara rosyjskiego, ani cesarza chińskiego. Państwo założone przez banitów, awanturników, zbiegłych chłopów i jeńców wojennych, a rządzone przez Polaków, uciekających przed zemstą cara. To zapomniane dziś prawie zupełnie państwo nazywało się Jaksa, a jego założycielem i władcą był polski szlachcic Nicefor Czernichowski, herbu Jaksa. Jak to możliwe, że ten kraj nad Amurem mógł rzucić wyzwanie największym potęgom świata? Kim był jego zuchwały przywódca, człowiek, o którym można by dziś pewnie napisać niejedną powieść i nakręcić hollywoodzki film? Nicefor Czernichowski urodził się w Czernichowie na Wołyniu. W młodym wieku dostał się do niewoli rosyjskiej pod Nowogródkiem Siewierskim, broniąc Polski przed rosyjskim najazdem. Zesłano go wraz z ojcem do Wołogdy. Jednak gdy rok później, w 1634, podpisano pokój polanowski i większość polskich oficerów wracała do ojczyzny, Nicefor przysięgł służyć carowi i przeszedł na prawosławie. Nagrodzono go za to kwotą 3,5 rubla. Dlaczego Polak przysięgł służyć carowi, z którym wcześniej walczył? Dalszy rozwój wypadków wskazuje, że szlachcic po prostu nie chciał wracać do kraju z pustymi rękami. Otóż po otrzymaniu dodatkowo 7 rubli żołdu, Czernichowski z kilkoma towarzyszami rozpoczęli ucieczkę do Polski. Zostali jednak schwytani za zdradę. Nicefor wraz z poślubioną w międzyczasie żoną zostali zesłani do Jenisyjska w głębi Syberii. Uciekać stamtąd było trudno, więc nasz bohater postanowił się jednak ustatkować. Carskie władze przerzuciły rodzinę Czernichowskich wraz z 3 synami i 2 córkami z miejsca na miejsce i z czasem zaczęły powierzać Nicyforowi różne funkcje. Był lokalnym nadzorcą i awansował na setnika kozackiego. Rodzina żyła sobie w dostatku i spokoju i dostatku, a Czernichowski, który odwiedził Moskwę, prosił nawet listownie cara o przywrócenie mu tytułu szlachckiego. Odpowiedzi jednak nie otrzymał. Przepraszam, ten hałas na dworze to deszcz, to szczęście, że pana, a ja chcę się nasycić jego odgłosem. Cytuję dalej. Całe stabilne życie Polaka legło w gruzach w 1664 roku. Na początku lipca carski wojewoda Ilimski, Wawrzyniec Obuchow, zgwałcił jedną z jego córek, a męża drugiej aresztował. Takiej zniewagi ojciec polski szlachcic nie mógł puścić w płacę. Wkrótce potem wraz ze swoimi ludźmi dopadł i zamordował wojewodę. Za taki czyn kara mogła być tylko jedna – śmierć. Uchodząc przed zemstą cara, Czernichowski wraz ze swoimi 84 banitami postanowił zbiec nad Amur na granicy rosyjsko-chińskiej. Przedzieranie się przez dziką tajgę było dramatyczne. Wkrótce wielu uciekinierów zmarło z zimna i chorób lub zginęło w walkach z miejscowymi Tunguzami i Daurami. Po wielu ciężkich zimowych miesiącach garstka zbiegów dotarła w końcu do dawno spalonej kozackiej stanicy Aubazino. Czernichowski postanowił, że tu zostaną. Polak energicznie przystąpił do odbudowy warowni, czasem do grodu, który nazwano Jaksa. Zaczęli coraz liczniej przybywać różni banici i zbiegli chłopi z Rosji. Nie brakowało wśród nich Polaków. Polacy zawsze wszędzie się znajdą. Nie? Cytuję. Czernichowski zdawał sobie sprawę, że nie obroni swojego państwa przed zakusami chińskimi i rosyjskimi bez pozyskania miejscowej ludności. Szybko zdobył szacunek i posłuch wśród autochtonów, którzy pamiętali terror rosyjski i w Czernichowskim widzieli szansę na ratunek. Zaczęli mu więc nawet płacić daninę w srebrze i sobolowych skórach. Wokół warowni powstały kolejne osady. Państwo Jaksa rosło w siłę. W twierdzy przechowywano skarb i sztandar Jaksy. Obowiązywała też księga praw Jaksy, ułożona prawdopodobnie przy pomocy unickiego mnicha Hermogenesa. Wkrótce Czernichowski nawiązał stosunki dyplomatyczne z Chinami, które uznały niepodległość Jaksy. Niezwykłe jest, że dwór chiński pisał do niego również po polsku, adresując listy do mądrego Hana. Tak. Samozwańcze państwo zdało odeprzeć kilka najazdów okolicznych rosyjskich wojewodów i jednocześnie rozpoczęło korespondencję dyplomatyczną z samym carem. Wkrótce Czernichowski zrozumiał jednak, że musi chyba pójść na jakiś kompromis. W 1669 zaczął wysyłać carowi dobrowolny podatek, co było chytrym posunięciem. W 1970 roku na Jaksę napadły liczne oddziały chińskie, ale państwo polskich zbiegów, chłopów i miejscowych dzikich plemion zdało się obronić, czym wprawiło w zdumienie samego cara. Dwa lata później plan Czernichowskiego się powiódł. Car rosyjski wprawdzie skazał go na śmierć, ale dwa dni później darował mu winy i uczynił go wojewodą aubuzańskim, wicewojewodą aubuziańskim. Niczego osiągnął to, co zaplanował. Historia niezwykłego tworu, księstwa Jaksa, dobiegła końca w 1674 roku, kiedy to państwo to przeszło pod kuratelę rosyjską. Dlaczego Czernichowski nie próbował dalej walczyć o niepodległość? W dłuższej perspektywie było to po prostu niemożliwe, gdyż Jaksa była zbyt słaba na jednoczesne odpieranie ataków chińskich i rosyjskich. Zresztą polski szlachcic, awanturnik osiągnął to, co chciał. Uniknął kary śmierci za zabicie wojewody, zyskał sobie powszechny szacunek i dodatkowo wysokie stanowisko. O dalszych losach tego niezwykłego człowieka nie wiadomo zbyt wiele. W 1675 roku przewodził zwycięskiej wyprawie przeciw Chinom, po której prawdopodobnie zmarł. Według innych źródeł w 1680 roku Czernichowski otrzymał ponownie z Moskwy tytuł szlachecki bojarski, o który zabiegał już kilkanaście lat wcześniej. W 1685 roku Chiny napisały ostatni dokument po polsku do mieszkańców Jaksy. Widać więc, że Czernichowskiego i jego państwo drżano szacunkiem na dworze chińskim jeszcze długo. Wkrótce po śmierci Czernichowskiego wielki najazd chiński zniszczył warownię. Część obrońców zginęła, pozostali jako jeńcy osiedli się w Chinach. Wkrótce jednak warownię odbudowano, a jako jej 800-osobową załogę skutecznie, jej 800-osobowa załoga skutecznie stawiała opór kolejnemu najazdowi 10-tysięcznej armii chińskiej. Do dziś w miejscowości Aubazino można oglądać ikonę, obecnie zwaną Matką Boską Aubazińską, przywiezioną niegdyś przez mnicha Hermogenesa, a także chińskie mapy ze zaznaczonym na niej państwem Jaksa. Tak, mili państwo, napisał to pan Marek Matecki, Kresy 24.pl. A co ja o tym mogę powiedzieć? Mili państwo, Polaków znajdziemy wszędzie. Byli, są i będą. A byli awanturnikami, są awanturnikami i będą awanturnikami. Szukają guza wszędzie na świecie. I zawsze, gdy o tych polskich łapserdakach mówię i myślę, to robi mi się ciepło pod sercem, bo to oznacza, że jeśli ja tak myślę, to znaczy, że ci polscy patrioci mają ciepłe miejsce u niejednego Polaka. I o to chodzi. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.